Dzień dobry Państwu, jest godzina 8 rano, przy mikrofonie Jan Oleński, zaczynamy przegląd prasy. W jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach trwa stopniowe wysadzanie skał mikroładunkami. Operacja ma na celu poszerzenie korytarza i dotarcie do uwięzionych w jaskini grotołazów. Dwaj poszukiwani grotołazi weszli do jaskini wraz z czterema towarzyszami w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tak zwanych przemkowych partiach. Ostatni kontakt głosowy ich towarzysze mieli z nimi w sobotę około godziny 2 w nocy. Zlokalizowaliśmy miejsce, w którym najprawdopodobniej przebywają poszukiwani grotołazi. Ostatni kilkunastometrowy odcinek jest bardzo ciasny i tam koncentrujemy swoje działania. Poprzez wysadzenie materiału skalnego chcemy poszerzyć otwór jaskini tak, aby można było tam dotrzeć, ewentualnie wynieść poszkodowanych na specjalistycznych noszach jaskiniowych, powiedział w niedzielę wieczorem naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Wyniki toksykologii mogą wyjaśnić wątpliwości związane ze śmiercią Dawida Kosteckiego. Warszawska prokuratura badająca śmierć Dawida Kosteckiego czeka na badania toksykologiczne i według naszych nieoficjalnych informacji ma obawy co do wyników. Jeżeli okaże się, że w śmierci boksera był pod wpływem jakichś środków, to może rzucić nowe światło na zagadkowy zgon, wzmocnić wersję samobójstwa lub przeciwnie wskazać, że sam nie mógł go popełnić. Badanie toksykologiczne przeprowadzą biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w najkrótszym możliwym czasie. Odkąd 2 sierpnia boksera znaleziono martwego w celi aresztu śledczego na Białołęce w Warszawie, powieszonego na pętli z prześcieradła na łóżku pod kocem, mnożą się wątpliwości. Prokuratura skłania się do wersji o samobójstwie, zaś rodzina Kosteckiego w to nie wierzy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zapowiada, że Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją nakazu opublikowania list poparcia kandydatów do KRS. Listy poparcia kandydatów do nowej KRS decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego miały zostać opublikowane do 30 lipca. Kancelaria Sejmu jednak tego nie zrobiła. Powodem jest decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Kancelaria Sejmu przekonuje, że wiąże ją korespondencja z UODO i nie może opublikować list. Europejska Sieć Rad Sądownictwa, ENCEJ, wezwała polski parlament do opublikowania list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa w najkrótszym możliwym terminie, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy zgodny z obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi jest nakaz upublicznienia nazwisk osób, które wsparły kandydatów na sędziów, powiedziała w TVP Info prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. A teraz informacja o tym, że musimy bronić naszych rodzin. Ich właśnie broni ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Jestem mu za to wdzięczny. Tak mówił w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na pikniku rodzinnym w Stalowej Woli. W zorganizowanym w parku miejskim pikniku uczestniczyło kilkanaście osób. Do zgromadzonych oprócz prezesa PiS przemawiali także premier Mateusz Morawiecki oraz była premier Beata Szydło. Są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych rodzin, do naszych szkół, do naszego życia, którzy chcą odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność, mówił Kaczyński. Zaznaczył, że on sam, ale też wielu innych zebranych w Stalowej Woli jest wdzięcznym biskupowi Markowi Jędraszewskiemu za to, że w słowach zdecydowanych, jednoznacznych ujął ten problem. To jest dzisiaj wielki problem dla Polski, podkreślił lider PiS. A tymczasem po drugiej stronie politycznej lewica zaprezentowała jedynki. Adrian Zandberg z Razem będzie jedynką w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty z SLD w Sosnowcu, a Krzysztof Śmieszek z Wiosny otworzy listę wrocławską. Tak wynika z niedzielnej prezentacji jedynek lewicy. Zaczynamy naszą podróż do Sejmu tam, gdzie nas dziś nie ma, powiedział szef sztabu lewicy Robert Biedroń podczas prezentacji. Zwrócił też uwagę, że polski parlament jest jedynym w Europie, w którym nie ma lewicy. Teraz przenosimy się za granicę. Co najmniej 1,7 miliona osób wzięło udział w niedzielnej manifestacji antyrządowej w Parku Wiktorii w Hongkongu, jak podali organizatorzy, apelując do władz o wysłuchanie głosu protestujących. Według lokalnej policji liczba demonstrantów nie przekroczyła 128 tysięcy osób w szczytowym momencie. Był to już 11 z rzędu weekend protestów przeciwko władzom Hongkongu i zgłoszonemu przez nie projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiałaby m.in. transfer podejrzanych do Chin kontynentalnych. Protestujący żądają również niezależnego śledztwa w sprawie możliwego nadużycia siły przez policję, uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych w związku z demonstracjami, wycofania wobec nich określenia zamieszki oraz powszechnych demokratycznych wyborów władz regionu. Jeden z liderów opozycji demokratycznej w Rosji, Ilja Jaszyn, został w niedzielę ponownie zatrzymany, gdy wychodził z moskiewskiego aresztu po odbyciu kary 10 dni pozbawienia wolności. Przewieziono go na komendę policji. W poniedziałek ma stanąć przed sądem. Jaszynowi, którego wcześniej nie dopuszczano do udziału we wrześniowych wyborach do moskiewskiej Rady Miejskiej, postawiono zarzut nawoływania do uczestnictwa w niezgodnych w nieuzgodnionych ze stołecznymi władzami akcjach 18 i 19 lipca, to jest manifestacjach poparcia dla niezależnych kandydatów legislatury Moskwy. Jest to już trzecie zatrzymanie Jaszyna w ciągu 3 tygodni. Odbył on już 2 kary po 10 dni pozbawienia wolności. Tymczasem w Afganistanie działająca filia dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie przyznała się w niedzielę do przeprowadzenia ataku samobójczego na przyjęciu weselnym w Kabulu. W zamachu zginęły 63 osoby, a ponad 180 odniosło obrażenia. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej powiązanej z tak zwanym Państwem Islamskim przekazano, że dążący do męczeńskiej śmierci pakistański bojownik organizacji zaatakował duże zgromadzenie szyitów w stolicy Afganistanu. Do samobójczego ataku doszło w sobotę późnym wieczorem na przyjęciu weselnym z udziałem około 1000 gości w sali bankietowej w zachodniej części Kabulu. Według osób ocalałych z zamachu, zamachowiec w chwili zdetonowania ładunku stał pod sceną, na której zebrały się dzieci i inne osoby. Teraz jest godzina 8:06, kończymy nasz przegląd prasy i wracamy do naszej peregrynacji.
Jesteśmy w Mechelinku nad Zatoką Puckią. W naszym studio goście Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, pan Władysław Wróblewski, geofizyk, emerytowany pracownik geofizyki Toruń. Dzień dobry panu. I pan Mikołaj Jeliński, płetwonurek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan Marcin Buchna opowiadał o tym, co można było znaleźć na brzegu Zatoki Puckiej, o martwych zwierzętach, o tych symptomach choroby wody w Zatoce Puckiej, a pan zajrzał do środka, oglądał pan dno Zatoki Puckiej i co?
Tak, zgadza się. No, na dnie Zatoki Puckiej generalnie na chwilę obecną nie ma nic. Tak? Tam jest pustynia, nie ma żadnej roślinności, przynajmniej tutaj w rejonie dyfuzorów, gdzie następuje zrzut solanki. Co jest strasznie niepokojące, jest bardzo duża ilość martwych ryb. Przede wszystkim martwe ryby są.
Ale to jest tak, bo pan nie po raz pierwszy nurkował w wodach z Zatoki Puckiej. Czy pan zauważył zmianę? Czy kiedyś tu było życie, kiedyś tu było inaczej, a teraz to się zmieniło?
Tak, nastąpiła bardzo duża degradacja tego, co tam, tego życia podwodnego. Tam nie ma żadnych traw, żadnej roślinności nie ma. Praktycznie w rejonie dyfuzorów nie ma nic. Przedtem były jeszcze omułki, no różne inne skorupiaki były. Nie ma teraz nic. Wszystko, co jest, jest martwe.
I to pana zdziwiło, ten pustynny widok na dnie Zatoki Puckiej?
No, strasznie mnie zaskoczył.
Bo to naprawdę wyglądało inaczej, bo rzeczywiście oglądaliśmy film z tego pana durkowania. To pan jest autorem tego filmu, martwe ryby, a właściwie była jedna żywa ryba, to był, nie pamiętam jak...
Flądra to chyba była, nie, z tego co pamiętam.
Flądra to ta, która ledwo uciekała, tak?
Tak, tak, tak.
Ale też była taka ryba, która pana zaatakowała. W którymś momencie pan Marcin Buchna pamięta scenę z tego filmu. Co to była za ryba?
No, panie redaktorze, to była tasza. Ona tam tak naprawdę broniła swojego cennego miejsca, ponieważ był to samiec, który bronił złożonych przez samicę jaj. I to właśnie było bardzo fajnie widoczne na filmie, jak tego rodzaju ryba atakuje nurka, broniąc swojego po prostu miejsca dla niej bardzo ważnego.
I często pan schodzi pod wodę? Często pan nurkuje w Zatoce Puckiej?
No, często, często.
I jakby cały czas obserwuje pan negatywne procesy wewnątrz wody?
Zwłaszcza w rejonie tutaj Mechelinek, tak, tak. Bo odbyłem tutaj tych nurkowań, nie wiem, wydaje mi się, że około 8-10 może nawet w tym rejonie i no tutaj jest bardzo duża różnica tego, co się dzieje pod wodą w stosunku do tego, co jest w dalszych rejonach.
Czyli
im dalej od tutaj miejsca zrzutu solanki, tym tego życia jest na pewno więcej, da się to zaobserwować.
Martwe ryby na dnie to widok normalny?
Nie, wcześniej nie widziałem nigdy. Nie zdarzało mi się, żeby spotkać martwą rybę.
A to spotkanie z tą flądrą, która tak ledwo ucieka. Pan ją dotyka, a ona właściwie taka zdezorientowana jest i nie wie, czy to jest warto uciekać, czy nie warto uciekać.
No wydaje mi się, że ta ryba niedługo dołączyła do swoich rodaków, którzy leżeli do góry brzuchami tam.
Powiedział pan o zrzucie solanki, to w takim razie może mikrofon powędruje do pana Władysława Wróblewskiego i zaczniemy opowiadać o tym...
Dzień dobry panie redaktorze.
Zaczniemy opowiadać w ogóle, w jakim miejscu i dlaczego tutaj jesteśmy, bo Mechelinki, gmina Kosewo, to jest...
Kosakowo.
Kosakowo. Gmina Kosakowo to jest takie miejsce bardzo ważne na mapie Polski, dlatego że tutaj bezpieczeństwo energetyczne ma być zabezpieczone, bo tutaj jest 10 takich wielkich solnych kadzi, w których gromadzi się sprężony gaz. Powiedzmy, jak takie miejsca powstają.
A więc w latach 90. na przełomie roku 2000 powstał program strategiczny, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski w gaz. I też, że tak powiem, tutaj te komory wugowane w Kosakowie wchodzą jak gdyby w skład w ogóle tego całego systemu magazynowania gazu na terenie całego kraju. Jeśli chodzi o takie komory w ogóle ługowane w pokładach czy w wysadach solnych, tak jak tutaj w Kosakowie, czy też w Polsce Centralnej, rejon czy w Mogilnie w ogóle, czy też nieopodal Kopalnia Góra, nieopodal Inowrocławia, to traktuje się w ogóle te magazyny jako, że tak powiem, najbardziej... jako najlepsze w ogóle, gdzie ten gaz można w prosty sposób zatłaczać w ogóle wówczas, ale też bardzo łatwo go odzyskiwać. I też stąd jest taki nacisk, żeby takie magazyny powstawały. Pozostałe to są magazyny w kopalniach wyeksploatowanych, czyli tam, gdzie ten gaz już pozyskano, ale też zatłaczanie tego gazu jest bardzo, bardzo skomplikowane i pozyskiwanie w ogóle również.
Jak wygląda taka komora gazowa?
No jeśli chodzi o te komory wyługowane w soli, no to jest po prostu, powiedzmy sobie umownie, że to jest kształt walca w wysokości, tu w tym przypadku 170 metrów i średnicy 70. Przy czym jest, już trzeba to założyć, że to są kształty nieregularne.
To wyobraźmy sobie, ile gazu można wtłoczyć do takiej jednej komory?
Znaczy do jednej komory to jest około 25 milionów metrów sześciennych, 25 do 30.
I tutaj jest takich komór 10?
Jest takich komór 10 i z tego co wiemy jest przewidzianych do realizacji 10 następnych, czy jest zgoda w ogóle na takich 10 następnych komór.
W jaki sposób tworzy się taką komorę?
No więc ługowanie polega na, tak mówiąc prostszym językiem, na wypłukiwaniu w ogóle tej soli. Tak jakbyśmy ją rozpuszczali w ogóle w szklance wody, tylko trochę inną metodą, czyli pod ciśnieniem zatłaczana woda, która wypłukuje tą sól. Natomiast poziom tego wypłukiwania jest, no zwykle to był olej solarowy, który służy do ustalania tego poziomu, a w tym przypadku to jest azot, w ogóle zastosowano gaz, żeby no, miało to mniejszy wpływ na środowisko naturalne.
Ile takiej wody trzeba wtłoczyć, żeby taką komorę wyługować?
No możemy to sobie wyobrazić, gdybyśmy obliczyli teraz pojemność walca w ogóle, czyli no te 170 metrów na 70, no nie chcę w ogóle liczyć w tej chwili, natomiast no wyjdą to bardzo duże ilości wody.
I potem ta woda razem z solą jest wpuszczana do Zatoki Puckiej.
No na nieszczęście w tym przypadku do Zatoki Puckiej.
I teraz opowiemy trochę historię tego miejsca. Jest rok 2008, bo wtedy zapadają decyzje na temat tego, że tutaj będą ługowane te komory.
No panie redaktorze, chciałbym tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę plany były zdecydowanie wcześniej, w latach 90. W 2008 tak naprawdę było zielone światło. W tym 2008, to też bardzo jest ciekawa data, bo wcześniej tak naprawdę, mimo że toczyły się rozmowy, że będzie tutaj tego rodzaju biznes, który dla gminy przyniesie wielkie szczęście, gmina będzie z tego tytułu bardzo bogata, no to akurat parę lat upłynęło i nic się nie wydarzyło. Dopiero w 2008 roku zapaliło się zielone światło dla tego rodzaju biznesu i w ten czas wydano decyzje, pozytywne decyzje środowiskowe, żeby realizować tego rodzaju inwestycje właśnie w taki sposób, żeby urobek, czyli odpad górniczy z budowy tego rodzaju zbiorników, wprowadzić do cenno-przyrodniczego terenu, jakim jest Zatoka Puck.
Ale najpierw 17 marca 2008 roku była negatywna opinia naukowców, że nie można tego robić.
No i to jest bardzo interesujące, ponieważ był bardzo spory sprzeciw naukowy. 9 naukowców podpisało się pod tego rodzaju opinią, tak, sygnalizując, że doprowadzi to do katastrofy ekologicznej, że są poważne, mogą wyniknąć zagrożenia z tego tytułu. Oczywiście opinia ta dotyczyła tylko i wyłącznie soli, tak? Czyli wszyscy naukowcy podkreślali, że zagrożenie będzie płynęło dla tego całego ekosystemu tutaj, jakim jest Zatoka Pucka, pod kątem soli, tak? No jednak tak się nie stało, ponieważ dostrzegliśmy to jako i stowarzyszenie, jako i mieszkańcy, że poza solą tak naprawdę było coś jeszcze więcej. I ta opinia, co prawda, tego nie dotyczyła, to jest troszkę zadziwiające, dlaczego, ale widać po prostu, że jednak no, pewne rzeczy ukryto.
17 marca była opinia, a ta decyzja o tym, że można to robić, zapadła kiedy?
No ta decyzja zapadła w 2008 roku, tak? Decyzja na realizację tej inwestycji. No i w ten czas również wydano pozytywne decyzje środowiskowe. Tak jak zaznaczam.
A na jakiej podstawie te pozytywne decyzje środowiskowe wydano?
No, można wnioskować, że jeśli mamy przed sobą opinię krytyczną, że na podstawie informacji, że kilometr pod ziemią tutaj znajduje się w gminie Kosakowo sól. No tak się jednak nie stało, bo poza solą są jeszcze inne związki, minerały i w tym związki trujące.
Pan był świadkiem, bo jeszcze wtedy był pan pracownikiem geofizyki, kiedy powstawały te komory.
Tak, ja w roku 2013 byłem tutaj służbowo właśnie na tym otworze, gdzie no bodajże była ługowana druga, może trzecia komora. Ja wyraziłem wówczas swoją wątpliwość. Ja tutaj byłem jako inspektor HSE, czyli to jest sprawa bezpieczeństwa pracy, jak też ochrony środowiska. Ja się tym zajmowałem w ostatnich latach. Jak gdyby byłem tutaj w innym celu, ale wyraziłem swoją wątpliwość bez czytania dokumentów, bez że tak powiem, żadnych obliczeń w ogóle, że jeśli taką ilość wypuści się tej soli, tej solanki do płytki, stosunkowo wód Zatoki Puckiej, jak też wód mało dynamicznych, musi to powodować jakieś skutki. Natomiast ja rozmawiałem z osobą, czy z kierownikiem wiertni, który odpowiadał jak gdyby za stronę techniczną, nie merytoryczną, tylko techniczną. A więc on wówczas powiedział, że no, zespół naukowców stwierdził, że jeśli tą solankę wypuści się do wód mało zasolonych, jakie tutaj są wody Zatoki Puckiej, to jak gdyby nastąpi równowaga pomiędzy tymi wodami, czy zasoleniem tych wód wewnętrznych tutaj Zatoki i też zewnętrznych, czyli otwartego Bałtyku. Taka była opinia. Miałem wątpliwość, ale mówię, przyjechałem wówczas tutaj w zupełnie innej roli.
A ta wątpliwość została wzmocniona, dlatego że to nie jest czysta solanka, czyli to nie jest czysta woda, która wypłukuje te zbiorniki na gaz, tylko to jest woda oczyszczona, bo to są ścieki oczyszczone.
Tak, dokładnie. A więc no tutaj po prostu natura geologiczna jest taka, że te pierwiastki metali ciężkich i trujących mogą się pojawić, że tak powiem, w każdej sytuacji. Natomiast tutaj, czego nie mamy w dokumentach, mogą jeszcze do tej analizy, jeśli chodzi o metale ciężkie, mogą dojść jeszcze metale ciężkie zawarte w ściekach w ogóle, bo ta analiza, czy ten raport w ogóle PGNiG dotyczy tylko pobranych rdzeni. A więc tutaj możemy jeszcze mówić o wyższych wartościach tych ciężkich i trujących metali. Bo tego w dokumentach tutaj nie możemy zauważyć.
Tutaj mam przed sobą taką tabelkę, która pokazuje, że na przykład z wyługowanych 8 kawern do zatoki dostaje się 1200 kg rtęci, 200 kg arsenu, 552 kg kadmu, 26 016 kg ołowiu i jeszcze 700 tysięcy kilogramów bromu i 26 tysięcy kilogramów ołowiu, to na jakiej podstawie są te wyliczenia zrobione?
No panie redaktorze, właśnie trzeba byłoby słuchaczom tutaj bardziej taki w prosty sposób to przedstawić, ponieważ w momencie, kiedy ważyły się te losy, tutaj jak przedmówca powiedział, były robione odwierty. Z tych odwiertów, czyli z tego urobku, który znajdował się kilometr pod ziemią, w których są wydrążone te otwory, zrobiono analizę chemiczną. W tej analizie chemicznej, czyli było 10 otworów i z tych 10 otworów przeprowadzono analizę chemiczną. Te badania pokazały, że na kilogram urobku wywierconego, kilometr pod ziemią, sól, czyli NaCl, wahała się w granicach od 75 do 99%. Co to pokazywało? Pokazywało to, że złoże jest niejednorodne. Pokazywało również to, że poza solą znajdują się również inne minerały. Badania i analiza chemiczna wskazała w tych odwiertach, że znajduje się tam również rtęć, arsen, kadm, ołów i brom. Teraz tego rodzaju wyliczenia, które pan redaktor przedstawił, są wykonane na podstawie objętości tej komory i średnich wyliczeń pochodzących z tej analizy chemicznej. Żeby była fachowa i pełna wiedza, jaki ładunek został sprowadzony do zatoki, to tak naprawdę na inwestora powinien być nałożony obowiązek robienia monitoringu pełnego, czyli na rurze, którą wyprowadza się odpad górniczy, powinna być dokonywana analiza chemiczna dosyć często. W ten czas byśmy mieli wiedzę pełną, jaki ładunek i ile tych zanieczyszczeń zostało sprowadzone do tego cenno-przyrodniczego terenu i w ten czas byśmy wiedzieli...
A takiej wiedzy nie mamy.
A takiej wiedzy w tej chwili nie mamy, ponieważ na inwestora został nałożony obowiązek, inwestor robi to zgodnie z prawem, ponieważ decyzja, która nałożyła obowiązek wykonywania monitoringu, dotyczyła tylko pod kątem soli. Czyli tak naprawdę inwestor miał badać podstawowe parametry pod kątem soli, zaś to, co jest poza solą, wszystko pominięto. I to jest bardzo niepokojące, bo w przypadku, kiedy mamy niejednorodne złoże, a tu jasno dowody na to wskazywały, tak, to w ten czas możemy tych zanieczyszczeń mieć więcej lub mniej.
No dobrze, ale nie ma takiej prostej relacji między stowarzyszeniem, na przykład, które pan reprezentuje, albo władzami gminy, które powinny być zainteresowane tym, żeby była woda czysta w zatoce, a wielkim polskim koncernem, że prosimy o badanie, bo my chcemy wiedzieć, jak jest. Nie ma takiej zwykłej relacji, kiedy można zadać pytanie i dostać na to pytanie odpowiedź?
No właśnie i takich relacji nie ma i to jest nas bardzo jakby tutaj to zdumiewa, ponieważ tak naprawdę samorząd i powiat i powiatu puckiego, jak tutaj mówimy o starostwie, bo tak naprawdę to starostwo w pewnym części odpowiada za tego rodzaju sprawę, z tego względu, że w ostatnim czasie wydało operat wodnoprawny na zrzut już nie solanki, czyli wody z solą. Tak jak w pierwszym fazie mieliśmy do czynienia, bo chcę zaznaczyć, że w 2008 roku, kiedy były wydane decyzje na realizację inwestycji, to również był wydany operat wodnoprawny na zrzut tak zwanej, nie tak zwanej, tylko solanki, czyli wody z solą. Co się okazało jednak, to nie była woda z solą. Później w momencie, kiedy ten operat wodnoprawny skończył swoją jakby terminowość, został wydany kolejny, ale już przez starostwo powiatu puckiego, gdzie już nie wydano zgody na solankę, tylko na ściek solankowy. No panie redaktorze, przy jednej tej samej inwestycji dwie różne decyzje. Tak naprawdę to pytanie jest do starostwa. Dlaczego wydano operat wodnoprawny na ściek solankowy i dlaczego nie rozszerzono tego monitoringu, tylko pozostawiono ten podstawowy pod kątem soli?
Jeżeli wypłukuje się sól, to taką sól można by było wykorzystać?
No, bezwzględnie. I to się robi w Polsce Centralnej, czyli umownie w Polsce Centralnej, czyli rejon Inowrocławia i właśnie Mogilna. to ta solanka jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym, czy to też azoty wocławek w ogóle, które produkują nawozy sztuczne od bardzo dawna. I to po prostu ta solanka, taka jaka tutaj jest wypuszczana do wód zatoki, tam po prostu rurociągiem jest przekazywana do zakładów azotowych, jak też w drugim przypadku do zakładów sodowych w Janikowie. I tam jak gdyby tego problemu nie ma w ogóle, bo też no nie ma skażeń, nie ma wód, a to wszystko jest zagospodarowane. I gdyby tutaj w tym przypadku no pomyślano w ten sposób, żeby no jakąś fabrykę, prawda, która by to zagospodarowała, byłby to, że tak powiem, najbardziej korzystny obraz tej sprawy.
Bo zgadzamy się co do tego, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest czymś bardzo ważnym.
Tak,
zgadzamy się co do tego, że gaz gdzieś trzeba gromadzić i zgadzamy się co do tego, że tutaj to miejsce do gromadzenia gazu jest dobre z uwagi na łatwość odzyskania tego gromadzonego gazu.
I zatłaczania i odzyskania w ogóle, czyli w tą i w tą stronę.
I wiemy o tym, że ze Świnoujścia ten gaz jest tłoczony tutaj do tych zbiorników.
Tak.
Ale czy można było wybrać jakieś inne rozwiązanie dla, przypuśćmy, nie ma fabryki, ale dla zrzutu tej solanki?
No jak najbardziej, zresztą jak tutaj środowisko rybackie w ogóle poprosiło mnie o jakąś opinię około roku temu, no to poprosiłem o dokumenty, które, przynajmniej część dokumentów, która została wygenerowana w ogóle do tej pory i uwagę zwróciłem na właśnie ten dokument, o którym tu mówiliśmy, czyli o tą opinię zespołu naukowców, którzy jak gdyby kwestionowali no bezpieczeństwo takiego zrzutu. Ale też drugi dokument, taki może też istotny, czyli decyzja środowiskowa wojewody z października 2008 roku, gdzie przedstawia się kilka wariantów zrzutu, jak już nie zagospodarowania, to zrzutu, tak żeby to było jak najmniej inwazyjne środowisko naturalne. I to, z czym ja bym mógł się zgodzić w ogóle, to jest poprowadzenie rurociągu na wysokość Władysławowa w ogóle i wypuszczenie tego na morze otwarte do wód dynamicznych, gdzie nastąpiłoby takie mieszanie, że powiedzmy sobie było te wszystkie problemy, które tutaj występują, po prostu by nie istniały. Tak samo powiedzmy krótszym rurociągiem do Kuźnic. To jest około chyba 16-17 kilometrów, Władysławo to jest 26 kilometrów i tak mi się wydaje, że ten problem nie istniałby. Nie rozmawialibyśmy o tym dzisiaj.
Ale z uwagi na po prostu, że taka inwestycja byłaby droższa, zrezygnowano z takiej inwestycji.
Tak, w tych dokumentach nawet się podaje, że z racji oszczędnościowych inwestor nie zgodził się na inne rozwiązania, bardziej kosztowne, a to po prostu było najtańsze rozwiązanie, ale też najbardziej szkodliwe dla środowiska. Tak to wygląda na dzisiaj.
Pytanie do pana Marcina Buchny. Jest 2008 rok, pan się interesuje tą sprawą, czy też nie?
W 2008 roku ja jako mieszkaniec tak naprawdę zawierzyłem naszym samorządowcom, że podejmują decyzje właściwe. No i tak naprawdę wybraliśmy tych przedstawicieli i oni w ten czas zadecydowali, że jednak tego rodzaju inwestycja w takim zakresie ma tutaj powstać. I w ten czas jeszcze się tą sprawą tak dogłębnie nie zacząłem interesować. Mój tak naprawdę zainteresowanie powstało dopiero w późniejszym okresie, czyli tak naprawdę w 2013 roku, kiedy ten obszar zdecydowanie miał się poszerzyć, tak, o kolejne kilkaset hektarów właśnie na magazynowanie podziemne, na budowę podziemnych magazynów gazu i w ten czas tak naprawdę aktywność powstała z tego powodu, że poza magazynowaniem gazu powstały również inne zapisy w dokumentach planistycznych umożliwiające magazynowanie odpadów niebezpiecznych, jak i również magazynowanie energii, mam tu na myśli po prostu sprężonego powietrza i wodoru. W ten czas dostrzegliśmy, że tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne jest tylko częścią tego całego programu, tego całego projektu, a docelowo zależy bardzo niektórym osobom na tym, żeby tutaj powstały inne interesy dla poszczególnych spółek. W ten czas powstał tak naprawdę aktywność nasza, w ten czas zawiązała się organizacja Nasza Ziemia, właśnie z inicjatywy oddolnej, z mieszkańców, żeby bronić za wszelką cenę tego regionu i nie dopuścić do dalszej degradacji, przede wszystkim,
ale kiedy,
żeby zostawić
kiedy
ten
pan
region mieszkańców.
Dostrzegł, że pierwsze symptomy degradacji?
No właśnie, pierwsze symptomy degradacji tak naprawdę rybacy tutaj z tych łowisk najbliższych tutaj tej strefy zrzutu przekazywali nam już w 2014 roku. 13-14 rok to był taki okres, kiedy rybacy sygnalizowali, że coś złego zaczyna dziać się tutaj w tych najbliższych, w tych łowiskach najbliżej tej strefy zrzutu. W ten czas płynęły do nas informacje, że pojawiły się martwomułki, że umierają właśnie te organizmy, które są treścią pokarmową ryb. No i w ten czas zaczęliśmy się temu bardziej już przyglądać. No i zaczęliśmy podejmować działania takie idące w kierunku po prostu rozpoznania tak naprawdę co się dzieje i dążenia do prawdy.
A jak reagowały władze samorządowe? Bo przecież to nie jest tak, że mieszka tutaj kilka tyle osób, co w Hongkongu, że nikt nikogo nie zna. Raczej wszyscy się znają, wszyscy ze sobą rozmawiają. To jaka była reakcja władz samorządowych? Co robiły? Czy zastanawiały się nad tym, co dzieje się w wodach Zatoki Puckiej? Czy też miały inne interesy?
No właśnie, to jest bardzo zadziwiające, bo tak naprawdę była bezczynność organów, wręcz były podejmowane działania takie typowo manipulacyjne, żeby jednak ta prawda i ta wiedza do społeczeństwa nie dotarła, że takie są plany i to w takim kierunku zmierza. No i przede wszystkim, że takie sytuacje dzieją się w naszej zatoce.
Ale w jaki sposób, jakie konkretnie władze samorządowe podejmowały działania?
No, panie redaktorze, jedną z takich metod, to powiem szczerze, no akurat cieszę się, że nie zadziałała ta metoda socjotechniczna, ponieważ w momencie, kiedy chcieliśmy rozsądzić to w sposób demokratyczny z mieszkańcami, wtedy, kiedy Nasza Ziemia po prostu organizowała różnego rodzaju spotkania, żeby przekazać tą informację, w ten czas, kiedy władza samorządowa ograniczała nam w taki sposób, że zamykała świetlice, szkoły, w ten czas musieliśmy się w ogrodach z ludźmi spotykać, tak? No to w ten czas chcieliśmy doprowadzić do takiej inicjatywy, jakim jest referendum, tak? Referendum gminne, które tak naprawdę ma rozstrzygnąć ten spór, czy chcemy dalej tej rozbudowy, czy nie. No i w ten czas podjęto działania nawet tego rodzaju, że naszą ziemię skarżono o ulotki, które rozpowszechniła, a inicjatywę przejęto. Przejęto tylko z tego powodu, żeby wniosek społeczny nie trafił na obrady gminy i żeby to inicjatywa wynikła właśnie z samorządu, po to tylko, żeby zrobić pokrętne pytanie, żeby ludziom jeszcze się nie udało to referendum wygrać, po to, żeby ludzi wyprowadzić w pola. Jednak tak się nie stało, bo ulotki rozpowszechnia, które tak naprawdę sąd zezwolił nam, wygraliśmy sprawę, doprowadziły do tego, że jednak wiedzieliśmy, o co gramy, o jaki spór się toczy tutaj ten cała walka.
Ale to referendum było w którym roku?
Referendum było w 2013 roku i w ten czas dopiero pierwszy raz władza samorządowa, tutaj lokalna, jak i spółki PGNiG-u po prostu, no, zderzyły się tutaj jakby z naszą organizacją, jak i tutaj ze społeczeństwem, no i przegrały pierwszą bitwę.
Ale ta bitwa, to pytanie dotyczyło czego?
No pytanie dotyczyło tego, czy chcemy dalszej rozbudowy, tak? Poza ten zakres podstawowy.
Bo tak poza 10...
Poza ten zakres podstawowy, który tak jak na początku tutaj w tej audycji powiedzieliśmy, w 2008 roku przyzwolono, samorząd przyzwolił na 10 komór. W ten czas społeczeństwo nie wnosiło sprzeciwu tylko z tego powodu, że miały być wymierne korzyści i gmina miała z tego jako mieszkańcy skorzystać. Zaś później gmina zmieniła swoje oblicze, ponieważ ze względu na swoją atrakcyjność tutaj bardzo wiele mieszkańców się przeprowadziło, kilkanaście tysięcy osób ze względu na te walory przyrodnicze i w ten czas ludzie już, jakby można powiedzieć, zażyczyli sobie, że chcą mieć zrównoważony rozwój i podjęli właśnie te działania demokratyczne, żeby poprzez referendum wyrazić swoją wolę.
No dobrze, czyli w 2013 roku to referendum zakończyło całą sprawę, tak?
No nie zakończyło do końca, ponieważ referendum to była, tak jak powiedziałem, tylko bitwa jedna wygrana, ale nie cała wojna. Później tak naprawdę władze samorządowe, jak i spółki zmieniły taką ofensywę i przeszły po prostu jakby w bardziej takie sprytne pole działania i w ten czas już w momencie, kiedy przyszły kolejne wybory samorządowe, kiedy rozegrano tak naprawdę, chcę zaznaczyć, że tu, w tej gminie, tak naprawdę, no, był pierwszy wyrok, gdzie wybory miały być powtórzone. Później w momencie, kiedy już samorząd został, czyli była władza wykonawcza i uchwałodawcza, tak, już jakby w porozumieniu, kiedy te wszystkie role były już poustalane, w ten czas kolejny wyrok już był, że jednak wybory były ważne. Chodziło tylko po to, żeby wprowadzić takie zapisy, żeby inwestor mógł dalej realizować to, co sprzed referendum. Czyli krótko mówiąc, przechytrzyć społeczeństwo, pominąć tą wolę, którą wyrazili w inny prawny sposób. Oczywiście się też to nie udało, ponieważ organizacja Nasza Ziemia przetrwała, zablokowała to. Były bardzo spore protesty, telewizje transmitowały na cały kraj. No i w ten czas, kiedy zauważył inwestor, że nie da się to rękoma samorządu przeprowadzić, postanowił po prostu iść piętro wyżej, czyli pominąć wszelkiego rodzaju tego rodzaju decyzje administracyjne i skorzystać ze specustawy, gdzie uważamy, że też w sposób nieuprawniony to robi, z tego względu, że specustawa akurat dla rozbudowy nie ma zastosowania, dla budowy oczywiście, dlatego wnosimy sprzeciw, skarżymy, no i czekamy na rozstrzygnięcia sądów.
I to jest sytuacja na teraz, tak? Na 2019 rok.
Tak, to jest sytuacja na teraz. Ja chcę dodać po prostu, że sukces, który wypracowaliśmy, to 2,5 roku wstrzymywaliśmy decyzje środowiskowe, między innymi z tego powodu, że widzieliśmy, jakie zmiany w środowisku zaistniały tutaj w Zatoce. Wskazywaliśmy po prostu tak generalnemu dyrektorowi, że spadła populacja ryby, że zanikają te najdrobniejsze organizmy i że dzieje to się od momentu zrzutu, tak? Czyli jest to wymowne. Ja chcę dodać bardzo ważną rzecz. W momencie, kiedy inwestycja ruszyła, kiedy nałożony został na inwestora podstawowy monitoring, to instytuty naukowe założyły również projekt takie pomocnicze badawcze. One polegały na tym, że w niedalekim sąsiedztwie zrzutu była założona hodowla omułka. Omułek, tak jak powiedziałem, był tym wyznacznikiem tego stanu środowiska, ponieważ jest to zwierzę, które filtruje wodę. Co się okazało? Zginęły czujniki. Projekt badawczy przerwano. Pół roku później rybacy krzyczą, że są martwe omułki. Jest pytanie, panie redaktorze, czy instytuty naukowe nie mogły zakupić kolejnych czujników, czy nie mogły złożyć zawiadomienia do prokuratury, żeby je szukać? Z jakiego powodu one zginęły i czy nie można było dokończyć tego projektu badawczego, żeby stwierdzić, jaki wpływ ma inwestycja na te najdrobniejsze organizmy, które są źródłem pokarmowym ryb?
Ale na tym filmie, z nurkowania, tak, widzieliśmy, że pan brał rozmaite próbki, które miały, rozumiem, trafić do laboratoriów naukowych, żeby te laboratoria naukowe powiedziały, jaki jest skład chemiczny tych pobieranych z dna próbek, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ginęły ryby. Tym wszystkim zajęły się te instytuty naukowe, czy też nie?
No powiem, szuka się po prostu takich wytłumaczeń po prostu, żeby tak naprawdę nic zbyt wiele na ten temat nie powiedzieć, ponieważ tak, jeśli spotyka się martwe ryby, no to naukowcy przedstawiają to w ten sposób, że one są w tak daleko posuniętym rozkładzie, że nie można przeprowadzić badań. No ale jest pytanie, czy nie można pobrać tych ryb w tych strefach dennych, po prostu tych w lepszym stanie i przeprowadzić te badania? Czy nie można pobrać omułków, żeby te badania właśnie przeprowadzić? Prowadzić. No naprawdę tak widzimy, że się bawimy troszkę w kotka i myszkę, no ale chyba z tego powodu, że tak naprawdę wiedzą doskonale naukowcy, jaka jest sytuacja. Co prawda Nasza Ziemia z naukowcami tutaj ze Szczecina przeprowadziła badania takie wstępne, potwierdzające, że uwarunkowania środowiskowe w Naturze 2000, czyli tutaj w naszej Zatoce Puckiej się zmieniły. Zmieniło się zasolenie, zmieniła się treść pokarmowa, czyli zoobentos. Bentos się po prostu, jego tak naprawdę treść stała się jednorodna, kiedyś była wielorodna. Tak, to świadczy o tym, czy ten pokarm jest bogaty, czy ubogi. A od tego zależy stan i kondycja ryb.
Ale czy to jest tak, że tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski tutaj wchodzi w grę, czy też coś innego, czyli inne interesy?
No, tak jak powiedziałem na wstępie, bezpieczeństwo energetyczne na początku przedstawiano i we wszelkich dokumentach to był ten podstawowy zakres, te 250 milionów i z tym tak naprawdę nie sprzeciwialiśmy się jako mieszkańcy, jako organizacja z tego powodu, no, że gdzieś to musi być. Oczywiście, że można to robić w inny sposób, nie marnotrawić kopaliny, nie robić to w ten sposób. Trzeba było to bardziej po prostu rozważyć i z korzyścią dla środowiska przede wszystkim przeprowadzić. No, ale zauważyliśmy, że tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiło pojawiły się odpady niebezpieczne w ten czas przy rozbudowie i magazynowanie energii, że w ten czas mamy do czynienia z grą taką troszkę już inną, czyli tutaj z grą interesów spółek, z partykularnym interesem i z dużym lobby.
Odpady niebezpieczne to na przykład odpady radioaktywne.
No powiem tak dokładnie, chodzi o radioaktywne, ponieważ kilometr pod ziemią w soli tego rodzaju uwarunkowania są. My uczestniczyliśmy w pewnym okresie, kiedy była ta cała awantura, kiedy była ta bitwa, w ten czas, kiedy spółki PGNiG-u przegrały w tamtym okresie w 2013 roku. Uczestniczyliśmy na konferencjach międzynarodowych, gdzie między innymi Niemcy przyjechali i mówili tutaj w Sopocie o uwarunkowaniach i o złożu Mechelinki, które leży w gminie Kosakowo, że ma najdogodniejsze warunki na tego rodzaju rzeczy, żeby przechowywać tego rodzaju właśnie odpady.
Ale wróćmy do bezpieczeństwa energetycznego. Jak ważne z punktu widzenia tego gazowego bezpieczeństwa są te zbiorniki tutaj?
One wchodzą w cały kompleks magazynów, a więc no jest to jeden z elementów, jeśli chodzi o całą Polskę, cały kraj. No, ważne. Możemy przeliczać w procentach. Jesteśmy w stanie zgromadzić, czy zmagazynować na dzisiaj. Jeśli sumujemy pojemność tych wszystkich magazynów, około 22% zapotrzebowania rocznego. Na dzisiaj to jest około, nie znam precyzyjnych danych, ale podejrzewam, że to jest około 14 miliardów metrów sześciennych gazu zapotrzebowania rocznego. No i z tego 22% możemy zgromadzić we wszystkich tych magazynach. Natomiast, jak się nie mylę, to pojemność tego magazynu to będzie około 3% chyba, ale to by trzeba zerknąć do tabeli.
Bo teraz ta budowa...
Także proporcjonalnie ma to istotę w ogóle w stosunku do całości magazynowanego gazu.
Pana zdaniem, gdyby doszło do tej nowej inwestycji, czyli budowy tych 10 nowych zbiorników, to jakie byłyby tego konsekwencje dla Zatoki?
No, jeśli nie odstąpiono by od rzutu, to podejrzewam, że w tej chwili już mamy duży problem ekologiczny, natomiast no to wszystko trudno sobie, że tak powiem, wyobrazić w ogóle, co będzie się dalej działo. Ale ten postępowanie tego zdegenerowania no, musi nastąpić siłą rzeczy w ogóle, jest to logiczne. Natomiast jeszcze jest następny problem, który jeśli tutaj rozważymy te wszystkie pierwiastki w ogóle zrzucane do zatoki i też ta solanka, my nie wiemy, w jakie reakcje w ogóle to wchodzi. To jest proces niekontrolowany. Może być. Nie znamy danych w ogóle na ten temat. Czyli skutki, powiedzmy, też są nieokreślone na dzisiaj.
Wczoraj wspólnie pływaliśmy po wodach Zatoki Puckiej. Coś pana zdziwiło w czasie tych naszych wspólnych obserwacji?
No niewątpliwie. No, chodziliśmy po brzegu w ogóle i no, widzimy naloty. No, nie potrafimy zrobić analizy chemicznej w ogóle na dzisiaj, ale to już, że tak powiem, patrząc, wizualnie widzimy, że te wody, czy brzeg tych wód Zatoki Puckiej nie wyglądają tak jak wody normalne, jeziora, rzeki, czy brzegu morskiego.
Przede wszystkim zadziwiający był brak ryb, małych rybek, które powinny pływać przy samym brzegu.
Tak, panie redaktorze, kiedyś tutaj chodząc przy linii brzegowej obserwowaliśmy no tak naprawdę stada tego małego narybku. Przede wszystkim były też tu takiego rodzaju gatunki ryb jak kolka. To jest taki ciernik, który ma takie kolce, nazywano go takim chwastem. No nawet już tego rodzaju ryby tak naprawdę wyginęły, tak? Ja chcę podkreślić tutaj ważną rzecz. Zatoka Pucka, jak i linie brzegowe, kluczową w ogóle rolę dla Bałtyku odgrywają, tak? Proszę pamiętać, że to od tych obszarów zależy stan tego Bałtyku, a przede wszystkim stada wschodniego, bo wszystkie gatunki ryb, łącznie z dorszem, tutaj tak naprawdę w tych wodach zatokowych, przybrzeżnych, w tym pierwszym etapie swojego życia odżywiały się i tak naprawdę przechodziły ten pierwszy swój okres, tak? To tutaj otrzymywały schronienie w roślinności, to tutaj były te lasy podwodne, to tutaj tak naprawdę zależało to życie biologiczne, tak? I stan jakości tych ryb w późniejszym etapie. To tutaj te ryby tak naprawdę wszystkie, tak jak chcę zaznaczyć, śledź, dorsz, Flondra, można powiedzieć, na tej pierwszym etapie swojego życia się tutaj wychowywały. Dopiero w późniejszym etapie płynęły na Bałtyk i dopiero później rybacy, w momencie, kiedy te ryby dorosły, poławiali. Jeśli pierwszą fazę tego rozwoju się przerwie, właśnie z tego powodu, że jest czynnik, który truje, tak, te organizmy, no to nie oczekujmy, że będą ryby na stadzie wschodnim, a do tego pamiętajmy, że jest presja połowowa, także no, ten proces naturalny musi być zachowany. Ten temat się w ogóle przemilcza.
Ale pan Mikołaj Bieliński, który mógłby teraz dostać na chwilę mikrofon, powiedział, że ta sytuacja dotyczy tylko części wód Zatoki Puckiej.
Ta sytuacja dotyczy tutaj tych wód w okolicach Małych Halinek bardzo mocno. Generalnie w całej Zatoce Puckiej to życie jest zdegradowane. Na pewno jest go dużo, dużo mniej niż było 10 lat temu. Tutaj w rejonie Małych Halinek tego życia nie ma w ogóle. Tak jak pan Marcin mówił, coś wspomniał o omułkach. Pierwsze nurkowania, które ja wykonywałem z panem Marcinem dla tego stowarzyszenia, tych omułek było tam dużo. Ostatnie, które wykonywałem, to stwierdziłem, że omułki wszystkie są martwe. Naprawdę nie stwierdziłem tam żadnych żywych tych omułek.
To pana przeraziło?
Bardzo, bardzo, bardzo mnie przeraziło. Bo w przeciągu 2 lat no to życie znikło, tak? To, które tam było, jeszcze były resztki tego życia, to kompletnie już znikło.
I pan zgadza się, bo uznajmy, przypuśćmy, że uznajmy, że to jest hipoteza, że solanka, to jest, pan kręci głową, bo to jest hipoteza na granicy z pewnością, tak? Tak, proszę wziąć mikrofon.
Tak, oczywiście, bo przecież wczoraj rozmawialiśmy z panem profesorem w ogóle, gdzie poruszaliśmy w ogóle tę sprawę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie procesy chemiczne nastąpią w ogóle przy takiej dużej ilości różnych pierwiastków i też ciężkich i też, powiedzmy sobie, obojętnych, bo takie też tam są, obojętnych środowiskowo. Ale w tej całej mieszance w ogóle chemii nie potrafimy teraz powiedzieć, co nastąpi, co może nastąpić. Jakie będą procesy w ogóle i jaki proces zniszczenia w ogóle wtedy?
Ale to wróćmy w takim razie do próby zrozumienia władz samorządowych. Dlaczego władze samorządowe nie protestują? Bo przecież mają dostęp do tych informacji, bo te informacje, które pan Marcin Buchna nie podaje, to nie utrzymuje pan ich w tajemnicy, tylko pan te wszystkie dokumenty, te wszystkie filmy są dostępne publicznie.
Dokładnie są dostępne, przekazywaliśmy tego rodzaju informacje, były podejmowane nawet sesje nadzwyczajne w tej sprawie, żeby samorząd, wójt gminy zwrócił się do odpowiednich instytucji, żeby przedstawiono nam tu społeczeństwu, jak i organizacji informacje, jaki ładunek został sprowadzony do Zatoki Puckiej. Nie mówimy tutaj o jednorazowych badaniach próbek, czy te próbki pobierane na metale przez WIOŚ były zgodne z normą. Chodzi o pewną prawdziwą informację co do ilości tych zanieczyszczeń, tej wielkości tego ładunku, jaki został sprowadzony i przede wszystkim, czy na dzień dzisiejszy posiadamy badania osadów dennych, omułków, które żyją w zatoce, traw, które tak naprawdę też filtrują wodę, w których może dochodzić do intoksykacji, a są też źródłem pokarmowym ptactwa morskiego. No tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie ma jasnej, czytelnej odpowiedzi. Upłynęło parę miesięcy i nie ma na ten temat żadnych informacji.
Ale tak pan o tym opowiada, jakby istniała jakaś tajemna zmowa dotycząca tej sytuacji.
Znaczy ja myślę, tajemna zmowa dotyczy tego, że tak naprawdę zostały podjęte i wpisane w nasze dokumenty pewnego rodzaju rozwiązania, o których nie mówi się mieszkańcom. Tak jak wspomniałem na początku tej audycji, plany były inne, tak? Bezpieczeństwo miało być tylko jakby pewnym wycinkiem, zaś kolejny obszar miał być przeznaczony na inne interesy, na inne po prostu gry. W gminie Kosakowo jest zaplanowana instalacja elektryczna o bardzo dużej mocy, 110 kW, instalacja przesyłowa abonencka, która tak naprawdę nie wiadomo komu służy, ale domyślamy się, że jeśli inwestor, nie inwestor, tylko jeśli w planach, dokumentach planistycznych, tak, wójt zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym wprowadzał tego rodzaju zapisy, tak, żeby przeznaczać te komory na składowanie, te tereny obszaru górniczego, na składowanie sprężonego powietrza i wodoru, to wiemy również, że mamy do czynienia z magazynowaniem energii. Słyszy się, że tutaj w niedalekim sąsiedztwie, na morzu, na Bałtyku, mają powstać farmy wiatrakowe. No przecież to jest infrastruktura towarzysząca, o tym się nie mówi.
No ale w tym nie ma nic złego.
No, panie redaktorze, my nie mówimy, że to są złe rozwiązania, tylko mówimy o tym, że tak naprawdę nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, tylko te farmy wiatrakowe tak naprawdę, przecież tam o decyzję wystąpiły różne spółki. Nie tylko spółki Skarbu Państwa. Tak naprawdę dla kogo ta infrastruktura towarzysząca i w jakim celu i dla kogo te zapisy były wprowadzone zgodne z ustawą, to trzeba byłoby pytać tamtego wójta, który tak naprawdę to dokonywał. No i teraz myślę, że ta prawda tak naprawdę wypływa i tutaj chyba stąd się bierze ta zmowa milczenia i te działania po prostu w tym kierunku, żeby jednak pewnego rodzaju informacje nie ujrzały światła dziennego.
Słuchają Państwo Poranka Wnet z nad Zatoki Puckiej. W naszym studiu Marcin Buchna, Władysław Wróblewski i pan Mikołaj Jeliński. Jest godzina 8:55, to myślę, że 56 nawet, że pora, by posłuchać piosenki.